Pax Christi, pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać w kolejnej naszej audycji, w kolejnym naszym spotkaniu w nurcie benedyktyńskiej duchowości. A przypomnę tylko, że to słowo Pax Christi oznacza pokój Chrystusa, oznacza życzenie wyrażane każdego poranka przez ludzi żyjących według reguły świętego Benedykta. I jest to życzenie, które tak naprawdę owocuje pewną przemianą życia, do której jesteśmy zaproszeni, a o której też mówiliśmy w poprzedniej audycji, że ludzie, którzy żyją ładem, wprowadzają ład w swoje życie na przestrzeni serca, przestrzeni swojego czasu, a także w środowisku, w którym żyją, są ludźmi pokoju. Właśnie tego sobie życzą, pokoju Chrystusa. Cieszę się ogromnie, że w tym kolejnym naszym spotkaniu możemy troszkę pójść w głąb doświadczenia benedyktyńskiego, które tym razem chciałabym bardziej nakierować też na postać świętej Hildegardy z Bingen, wyjątkowej benedyktynki, doktora Kościoła, o czym za chwilkę jeszcze powiem, ale w takim może troszkę trudniejszym temacie, z którym myślę, że wielu z nas się już zmierzyło w swoim życiu lub będzie się mierzyć, chciałabym zaprosić do refleksji na temat kryzysu. Jak można go przeżywać, co z nim należałoby zrobić, patrząc na tę wyjątkową postać, która może być przewodnikiem na drodze naszej wiary, może być przewodnikiem na drodze naszych codziennych zmagań, chociażby właśnie i tych, które są związane z kryzysowaniem. Myślę, że każdy z nas ma świadomość, że troszeczkę czas, w którym żyjemy, nabrał innej dynamiki w stosunku do tego, co nazywamy przed pandemią i tego, co jest po pandemii. Nie żeby jakoś usilnie przywoływać to trudne doświadczenie, w którym może nie jeden z nas doświadczył straty, bo odszedł ktoś bliski, ktoś znajomy, przez fakt tego doświadczenia pandemicznego, ale właśnie ten czas zaprosił nas, trochę to może paradoksalnie brzmi, ale zaprosił nas do zmagania z codziennością troszeczkę inaczej. I mamy tego świadomość, że wraz z upływem lat, z tempem pracy, ze społecznymi oczekiwaniami, niejednokrotnie stajemy się dla siebie też bardziej wyobcowani. Stajemy się dla swoich bliskich bardziej obcy, choć żyjemy pod jednym dachem. Właśnie nieco innego, ale pandemia pokazała nam i odsłoniła tak naprawdę taką bolesną prawdę o nas, że nawet jeśli żyjemy pod jednym dachem, to nie jesteśmy sobie niejednokrotnie bliscy. Czas, kiedy byliśmy z sobą 24 godziny na dobę, bo nie można było wychodzić z domu, odkrył naszą kruchość. Pokazał nam niejednokrotnie nasze biedy, jak funkcjonujemy, jacy potrafimy być dla siebie trudni, jak niełatwo jest z nami funkcjonować pod jednym dachem właśnie wtedy, kiedy jesteśmy cały czas razem. Bo troszeczkę te akcenty inaczej się przekładały, kiedy wychodziliśmy rano do pracy czy do szkoły, wracaliśmy po południu lub pod wieczór i byliśmy z sobą tylko przez parę godzin w takim bezpośrednim kontakcie. Pozostały czas spędzaliśmy poza domem, nie z sobą. I czas pandemii, tego zamknięcia, kilkunastu, kilkudziesięciu metrach kwadratowych właśnie pozwolił nam zmierzyć się z prawdą o nas. Pokazał, jacy naprawdę jesteśmy w swojej kruchości i biedy. Pokazał też, ile jest w nas napięć, ile jest w nas frustracji, jak często nie radzimy sobie ze swoją emocjonalnością. Jak często straciliśmy kontakt z tymi najbliższymi, z którymi tworzymy więzi, z którymi tworzymy rodzinę, bo jesteśmy wyprowadzani na zewnątrz przez ekrany monitorów, przez ekrany telefonów, smartwatchy i innych mediów, a z drugiej strony ci wyprowadzeni na zewnątrz, bo nawet nasz wzrok podąża za tym, co jest na dłoni lub przed naszymi twarzami, przed naszymi oczami jako monitor czy telewizor, czy to, co trzymamy w ręce jako smartfon czy tablet, to nas wyprowadza od siebie na zewnątrz. Tymczasem jesteśmy bardzo głodni, bardzo spragnieni wnętrza. Jesteśmy spragnieni relacji. jesteśmy spragnieni obecności, jesteśmy spragnieni bliskości. No i właśnie z jednej strony wyprowadzani na zewnątrz i oderwani od siebie jesteśmy tak bardzo głodni, a to jest ciekawy punkt styczny z doświadczeniem, które miała Hildegarda z Bingen, doktor Kościoła, która może stać się dla nas mistrzynią, jak wspomniałam, i pomóc nam powrócić do siebie, poszukać tych ścieżek powrotu, wskazując też na właściwy kierunek, gdzie jest źródło naszego dobrostanu. O Hildegardzie z Bingen napisał Jan Paweł II z okazji 800-lecia jej śmierci takie bardzo ważne zdanie, że Hildegarda z Bingen dla ludzi jej czasów była niezwykłym światłem, ale to światło świeci jeszcze jaśniej dzisiaj dla nas. Skoro tak podsumował życie tej świętej, święty Jan Paweł II, warto się zatrzymać nad tym przez chwilkę, kim ona w ogóle była. Hildegarda z Bingen ma bardzo długą listę cech, które by ją określiły, przymiotów, określeń, bo rzeczywiście była i wizjonerką, i prorokinią, i poetką, i kompozytorką. Wiele napisała książek z zakresu medycyny, kosmosu, teologii, przyrodoznawstwa, ziołolecznictwa. Naprawdę ten dorobek jest znamienity, ale oprócz tych rzeczy związanych ze zdrowiem czy z właściwym żywieniem, okazuje się, że znamienita większość to są stronice zapisane wskazujące kierunek rozwoju człowieka, po to, żeby powracał do Boga i żeby z tym Bogiem żył w harmonii, a zarazem, żeby żył w harmonii z samym sobą i ludźmi, którzy są postawieni na jego drodze życia. I właśnie dlatego jest nazwana doktorem Kościoła, bo może być wspaniałym nauczycielem i przewodnikiem, który nas do tego szczęścia doprowadzi, do tego ładu. Ale ta długa lista, którą moglibyśmy jeszcze poszerzać o to, że była i kaznodziejką, i nowicielką życia monastycznego, ta długa lista właściwie za bazę powinna przyjąć fakt, że nic w jej życiu nie dokonałoby się, gdyby nie była benedyktynką, gdyby nie była mniszką, gdyby nie była osobą, która żyła w benedyktyńskim klasztorze, opierając swoje życie, kształtując je o regułę świętego Benedykta. I tak jak w poprzedniej audycji wspomnieliśmy, w jej życiu, choć nie było ono łatwe, stało się życiem szczęśliwym i spełnionym, życiem błogosławionym, życiem świętym. I dziś możemy ją nazywać benedyktynką, doktorem Kościoła, przewodnikiem i przyjacielem na drodze naszego wzrostu w wierze i podnoszenia naszych kompetencji ludzkich, po to, abyśmy jak najlepiej funkcjonowali społecznie. I może warto w kilku słowach przytoczyć, przypomnieć może jej życie, bo nie było ono łatwe, jak wspomniałam. Jej życie przypada na trudne czasy, jeśli chodzi o dzieje Kościoła i w ogóle dzieje Europy. Żyła w latach 1098-1179 na terenie dzisiejszych Niemiec. Przyszła na świat jako 10. dziecko Hildeberta i Matyldy z Bermersheim. I została oddana Bogu i Kościołowi do życia mniejszego w wieku lat 8, do czego za chwilkę wrócę. To już nam powinno też dawać sygnał, że z rodziny wielodzietnej została ofiarowana, i tu znak zapytania, do benedyktyńskiego klasztoru w Disipodenbergu. Tam w wieku 17 lat złożyła profesję na ręce biskupa Ottona z Bambergu, a następnie została wybrana przełożoną opatką tej wspólnoty. Jej rozeznanie, takie wielkie wyczucie przez Boże prowadzenie pozwoliło jej wbrew różnym sprzeciwom i okolicznościom trudnym usamodzielnić klasztor żeński i przenieść go do Rupertsbergu koło Bingen w roku 1150, który to klasztor wzniosła wielkim trudem bo zapłaciła za to wysoką cenę odejścia wielu sióstr, które pragnęły bardziej wygodnych warunków życia i nie chciały się pogodzić z tym, że muszą znosić trudy budowy i różnego rodzaju niedogodności. Ale ten klasztor zaczął rozkwitać na tyle, że konieczne było wybudowanie klasztoru po drugiej stronie rzeki Ren w Einbingen, który to klasztor systematycznie wizytowała, przepływając łodzią na drugi brzeg, tak aby siostry miały łączność ze wspólnotą w pierwszym wybudowanym klasztorze. Hildegarda zmarła w opinii w świętości w znamienitym wieku, bo jak na tamte czasy dożyła ponad 80 lat, co nie było takie oczywiste. Ludzie umierali znacznie wcześniej, nie dożywając nawet 50 roku życia. Umiera 17 września 1179 roku i nad klasztorem, w którym żyła, który ludzie bardzo dobrze znali, bo w ciągu jej życia przychodzili do niej po radę, po pomoc, korzystali z jej opieki medycznej. Oni widzieli krzyż nad klasztorem i wiedzieli, że Hildegarda przeszła do wieczności, że odeszła do Pana, ale że będzie za nimi orędować. I w tym kontekście, kiedy mamy już tak zarysowane tło historyczne, że to jest przełom XI i XII wieku, kiedy trwają wyprawy krzyżowe, krucjaty, kiedy jest walka o to, jakie będą wpływy na Kościół, co zrobi cesarstwo w tym czasie, jak to się będzie przekładać, czyli czasy bardzo niespokojne, bardzo trudne, z wieloma wyzwaniami społecznymi, ekonomicznymi, ale także z wyzwaniami religijnymi, trudnościami, kryzysami, które się odbywają w Kościele, pojawia się właśnie Hildegarda, do której i władcy zwracają się po radę, i biskupi, i ludzie prości. I wszyscy mogli do niej przyjść i dla każdego miała właściwe słowo, dla każdego miała właściwe wskazanie do dalszych działań. Czyli mamy sytuację, że Hildegarda jest postacią osadzoną w ówczesnej Europie, która się trzęsła w posadach, która była nękana w czasach, kiedy były krucjaty, czyli był kryzys. I właśnie dlatego warto pomyśleć, czy i w naszych czasach Hildegarda, jak wspomniałam na początku, przytaczając cytat ze świętego Jana Pawła II z listu na jej 800-lecie śmierci, czy właśnie nie ona powinna być naszym przewodnikiem w dobie, kiedy doświadczamy różnych napięć, różnych sytuacji kryzysowych w świecie, który nas otacza, ale także i osobiście w sytuacjach życiowych, rodzinnych, zawodowych może. Kiedy mówimy o tym, że Hildegarda może być dla nas przewodnikiem na czas kryzysu, to warto w ogóle się zastanowić, czym kryzys jest. Wiele na ten temat możemy znaleźć fachowej literatury, która podejmuje zagadnienie kryzysu właściwie dla swojego wycinka, dla swojej dyscypliny, bo inaczej o kryzysie będzie mówić psycholog, inaczej będzie mówił ekonomista. Przecież kryzys dotyczy zarówno osoby, ale także odnosi się do sytuacji społecznych, takich jak chociażby kryzysy ekonomiczne czy polityczne. Ale samo słowo kryzys oznacza okres przełomu, jakiś decydujący zwrot, bo taka jest geneza słowa z języka greckiego, krizis. Odnosi się także do doświadczenia, w którym coś musi pęknąć, coś musi się oddzielić, jakoś przechylić się na jedną stronę, że jest też związane z pewnym doświadczeniem załamania, jakiegoś pęknięcia i po tym nie będzie już nigdy nic takie samo. Przełom, decydujący zwrot. Kiedy spojrzymy z kolei na język japoński, który charakteryzuje pojęcie kryzysu, okazuje się, że są tam dwa znaki, z których jeden ze znaków oznacza niebezpieczeństwo i bliską, nieuniknioną ruinę, natomiast drugi okazuje pewną możliwość, wyznacza perspektywę dla przyszłości. I warto się tego właśnie ujęcia trzymać, że owszem, w doświadczeniu kryzysów jest jakieś doświadczenie przełomu, jest coś decydującego, jakiś taki zwrot, który będzie się wiązał z pewną ruiną, bo coś musi się rozpaść po to, żeby zwróciło się w kierunku nowej jakości życia. I to jest perspektywa, która przed nami się otwiera. Każdy z nas, jak wspomniałam, albo doświadczył już, albo będzie doświadczał swojego kryzysu. Może jakiegoś małego, malutkiego, może większego, może kryzysu religijnego, może rozwojowego, sytuacyjnego. Może ktoś doświadcza kryzysu egzystencjalnego, może ktoś przeżywa kryzysy ekonomiczne, społeczne, polityczne. Pytanie teraz, co my z tym robimy? Czy jesteśmy ludźmi, którzy w tym kryzysie pozostają? Czy wykorzystujemy kryzys jako sytuację, która jest dla nas szansą i zaproszeniem? Bo tego nas uczy właśnie Hildegarda z Bingen. Ona nas przeprowadza zarówno w swojej historii życia przez kryzys osobisty i wspólnotowy. Ona nas przeprowadza przez kryzysy moralne i religijne, które były właściwe jej czasom, o czym już lekko wspomniałam. Ale także pokazuje nam, jak się mierzyć z kryzysami społecznymi i ekonomicznymi, które również były obecne w jej epoce. Więc kiedy myślimy o Hildegardzie z Bingen i jej podpowiedziach na kryzys osobisty, to warto odnieść się jeszcze do jej początku, do początku jej życia, o czym troszkę zasygnalizowałam, przytaczając króciutko chronologię jej życia. Wspomniałam wówczas, że Hildegarda była 10. dzieckiem, które przyszło na świat w rodzinie zamożnej, w rodzinie, którą było stać na wychowanie 10 dzieci. Ale Hildegarda była dzieckiem chorowitym. Często podupadała na zdrowiu, a dodatkowo można byłoby językiem dzisiejszej nauki społecznej powiedzieć, że była dzieckiem o niespecyficznych zachowaniach. Co to znaczy? Traktowano ją jako niezrównoważoną psychicznie, bo nie rozumiano, co się z nią dzieje. Tymczasem okazało się później, dopiero później, że było to dziecko, które od 3 roku życia doświadczało wizji mistycznych. Ale nikt tego nie wiedział i nikt tego nie rozumiał, dlatego uważano, że jest niezrównoważona psychicznie, że jest chora psychicznie. No i właśnie wywiezienie jej do klasztoru benedyktyńskiego w 8 roku życia przez jednych interpretatorów jest określane jako złożenie dziesięciny. Skoro była 10. dzieckiem, to rodzice oddali ją do klasztoru jako żywą dziesięcinę. Inni natomiast tłumaczą, że to wywiezienie do klasztoru było aktem poradzenia sobie z problemem. No bo lepiej ukryć w klasztorze gdzieś, nie, tak żeby nikt jej nie mógł odnaleźć, zobaczyć i mieć problem z głowy. Tymczasem chciałabym tu się chwilkę zatrzymać z Państwem nad tym, jaki początek jest tego kryzysu osobistego u Hildegardy. Pomyślmy, jak musiała mocno przeżyć to doświadczenie tak mała dziewczynka, która w wieku lat 8, bez osobistej zgody, bez wyboru, bez osobistej decyzji, zostaje odcięta od najbliższych, od swoich rodziców, od swojego rodzeństwa, od swoich kolegów, koleżanek, sąsiadów, od całego swojego świata, w którym przez te lata wzrastała, jest odcięta i wywieziona do surowego klasztoru, w którym będzie przebywać w zamkniętej celi pod okiem swojej mistrzyni Jutty von Sponheim. Bez koleżanek, bez rodzeństwa, bez rodziców, bez rodziny. No właśnie. Taki pierwszy moment, można powiedzieć, wielkiej traumy, wielkiego odcięcia, wielkiego kryzysu. I okazuje się, że choć było to tak ciężkie doświadczenie dla niej, wyszła z niego zwycięsko. Potrafiła przeprowadzić, przejść od wielkiej ciemności, która jej wtedy towarzyszyła, do wielkiego światła, ale trwało to wiele lat, bo dopiero około 17 roku życia, jak wspomniałam, zdecydowała się na to, aby w tym klasztorze pozostać, aby z tym klasztorem się związać, żyjąc według reguły świętego Benedykta i pozostając tam aż do śmierci. Jeszcze chciałabym wspomnieć, że tak ciężkie było to doświadczenie dla Hildegardy, że jako mała dziewczynka 8-letnia była wywieziona do klasztoru i zostawiona tam z zamiarem na zawsze, że kiedy została opatką przełożoną wspólnoty, zabroniła takich praktyk. To znaczy, owszem, przyjmowała dzieci na wychowanie, na edukację, bo było to powszechną praktyką, dlatego że klasztory benedyktyńskie słynęły z bardzo wysokiego poziomu kształcenia, edukacji, miały dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć nauki, miały dostęp do literatury, która była wymieniana, ponieważ często klasztory benedyktyńskie znajdowały się na szlakach kupieckich, gdzie przewożono księgi filozoficzne, przyrodnicze, medyczne, inne. gdzie można było poszerzać swoją wiedzę i kompetencje, więc poziom kształcenia w klasztorach benedyktyńskich był bardzo wysoki i rodzice, zwłaszcza rodzice zamożni, chcieli, aby ich dzieci były edukowane w takich miejscach. Jednak kiedy Hildegarda została opatką, zabroniła praktyk, by dzieci były przywożone na zawsze. Jak mocno musiało się to doświadczenie w nią wpisać, skoro taką decyzję podjęła. Owszem, możemy kształcić, ale nie w taki sposób, żeby dzieci były tutaj pozostawiane na zawsze. Wspomniałam też, że kiedy została opatką około 38 roku życia, dążyła do autonomii benedyktyńskiego życia według reguł. Kiedy budowano klasztor w innym miejscu, oddzielając go od klasztoru męskiego, Hildegarda znów doświadczyła osobistego kryzysu, bo właśnie wtedy odeszło wiele sióstr z jej wspólnoty. Można byłoby powiedzieć, mogła pobiec za nimi, powiedzieć, zmienimy warunki, poczekajcie chwilę, zaraz będzie tutaj bieżąca woda i będzie bardziej ciepło, jakoś postawimy piece, ogrzejemy klasztor. Ona tego nie zrobiła, choć bolało ją to mocno, pozwoliła odejść. No właśnie, w imię wygodnictwa, w imię nieprzystosowania do warunków albo z jeszcze innych motywacji, jej siostry, które formowała, odeszły. Był to duży cios dla niej, który osobiście bardzo przeżywała, ale jednocześnie ukształtował ją w taki sposób, aby była wolna, żeby nie za wszelką cenę, nie za każdą cenę zatrzymywała ludzi przy sobie. Co się okazało, ta strata kilkunastu sióstr, które przeszły do lepszych warunków, szybko została przez Boga wynagrodzona, tak jak wspomniałam, nowymi powołaniami, do tego stopnia, że nie mieściły się w świeżo wybudowanym klasztorze i musiały założyć kolejną fundację po drugiej stronie rzeki Ren. No właśnie, to jest znów dla nas zaproszenie, czy my niejednokrotnie w sytuacjach życiowych jesteśmy w stanie nie zapłacić każdej ceny za doświadczenia, które może nas przerastają, ale czy potrafimy pozostać wierni zasadom, wierni wartościom ewangelicznym, wierni Panu Bogu, czy właśnie podkładamy się w taki sposób, że będziemy uginać się pod różnymi okolicznościami po to tylko, żeby coś ochronić. Może nie trzeba. Tego nas uczy Hildegarda. Wreszcie doświadczenie w wieku dojrzałym. Hildegarda, jak wspomniałam, od trzeciego roku życia doświadczała wizji, ale również w wieku dojrzałym i w wieku starszym towarzyszyły jej te wizje, które sprawiały, że była wyłączona z życia przez kilka dni. No i również w jej wspólnocie rodziły się podejrzenia, że czy ona jest chora psychicznie, czy ona może udaje, że się tak często kładzie do łóżka i nic nie robi, nie współpracuje tu z nami. Po takich doświadczeniach mistycznych, wizyjnych, ona była zwyczajnie też wyczerpana. Ale ci, którzy wiedzieli o sprawie, wzmacniali ją na tyle, żeby nie dała się ugiąć przez właśnie nieprzychylne sądy, nieprzychylne opinie na swój temat. I była temu wierna. Może też i z tego podporządkowania się kierownictwu duchowemu, działaniu łaski, miała światło i miała siłę na to, aby upominać cesarza, aby upominać duchowieństwo, aby odbywać podróże kaznodziejskie. Warto przypomnieć, że również na synodach czytano jej teksty, gdzie potwierdzono jej wiarygodność, potwierdzono słuszność jej tez, które zawierała w swojej twórczości. Więc to nam pokazuje, że jest to postać bezpieczna, przy której my możemy wędrować bezpiecznie przez życie, bo ona przeszła swoje i wskazała nam kierunek, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Na przykład na samej praktycznie końcówce życia doświadczyła również bardzo ciężkiej sytuacji. Tu też możemy mówić o osobistym kryzysie, bo na klasztor, którym kierowała, nałożono interdykt. Jest to taki dokument, który zabrania sprawowania kultu w ramach wspólnoty zakonnej. Została wówczas oskarżona o to, że na cmentarzu przyklasztornym pochowała poganina, żołnierza, którego gdzieś tam znaleziono i szukano dla niego miejsca pochówku. Z tego tytułu zabroniono sprawowania kultu, no bo jak to można pochować poganina na cmentarzu klasztornym? Proszę sobie wyobrazić, że dla benedyktynów, benedyktynek, odcięcie od liturgii godzin, od sprawowania officium divinum, odcięcie od sprawowania Eucharystii jest jak wyrwanie serca, bo to jest racja, dla której my jesteśmy w klasztorze. I pozbawienie możliwości sprawowania kultu, wspólnej modlitwy, Eucharystii jest jak zabranie powietrza, jak zabranie tlenu. I tak było, że wspólnota nie mogła tych praktyk modlitwy podjąć. Wytrzymały to siostry, wytrzymała to Hildegarda i choć za jakiś czas odwołano ten interdykt, bo się okazało, że jednak żołnierz wcale nie był poganinem i można go było pochować na cmentarzu, ile musiała przeżyć ta osoba, ile musiała przeżyć wspólnota, którą ona kierowała, żeby wytrzymać taki brak. Brak Eucharystii, brak officium divinum, które stanowiły o jakości życia tej wspólnoty, które były racją życia dla tej wspólnoty. Nikt ich nie przeprosił za to, że był to błąd. Nikt nie naprawił, no bo w sumie jak tego czasu oskarżenia. Również jakby już na samej końcówce sam proces kanonizacyjny Hildegardy też można byłoby określić pewnym kryzysowym, bo kilkukrotnie był przerywany. Choć zmarła w opinii świętości, można było usłyszeć w zapiskach z tamtego czasu santo subito, natychmiast święta. Ale ten proces dopiero zakończył się w ramach kanonizacji równoważnej za czasów papieża Benedykta. I to jeszcze u progu roku wiary w 2012 roku, dając ją za przykład niezwykłej świętej osoby, która może nas poprowadzić przez meandry współczesnego świata. I choć wielu wpisywało Hildegardę do katalogu, do encyklopedii zagrożeń duchowych, co też jest pewnego rodzaju absurdem, to jednak papież Benedykt przypomniał nam, że w całej jej twórczości, we wszystkich jej dziełach nie ma nic, co mogłoby być zagrożeniem duchowym, a wręcz przeciwnie, że ona sama, jej postać, jej historia życia, to co nam zostawiła, jest dla nas świetlanym przykładem, abyśmy trzymając się tego mogli osiągnąć szczęście wieczne. Bardzo serdecznie pragniemy wszystkich Państwa zaprosić do duchowej drogi w Wielkim Poście w ramach duchowości benedyktyńskiej. Na stronie Fundacji Świętej Hildegardy, a także profilu facebookowym Fundacji Benedyktynek zapraszamy, aby zmierzyć się ze swoimi możliwościami w ramach czwartego rozdziału reguły Świętego Benedykta o narzędziach dobrych uczynków. Jest to wielkopostna droga rozłożona na 5 wielkopostnych tygodni, które podprowadzą nas do Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania, aby w sposób bardzo praktyczny i konkretny spróbować coś zmienić w życiu. To jest mniej więcej ten maleńki wycinek, o którym wspominałam w kontekście Hildegardy z Bingen, która podpowiada nam, jak praktycznie, tak bardzo konkretnie spróbować przekuć wady w cnoty. Zapraszamy do naszego wspólnego wyzwania, aby razem z nami wędrować zgodnie z zaleceniami reguły Świętego Benedykta w codzienności Wielkiego Postu.